z biznesu do słuchania.
Dzisiejszym tematem są fuzje i przejęcia oraz wszystko, co się z nimi wiąże. Więc pierwszą rozmowę przeprowadziłem z doradcą, który pilnie śledzi, co się dzieje na rynku. Doradcy zazwyczaj słono liczą sobie za swoje usługi, ale Marcin Byrd, partner w dziale fuzji i przejęć PWC, faktury mi nie wystawił. PWC w ubiegłym roku doradzało przy 14 dużych transakcjach na polskim rynku, w tym m.in. przy zakupie kurierskiego brokera Paczka i medycznej sieci ScanMed przez fundusz Abris. Na sam początek rozmowy pytam o to, czy aby na pewno możemy już mówić o ożywieniu na rynku fuzji i przejęć.
Jeżeli nazwiemy to ożywieniem, tylko ożywieniem, to na pewno możemy sobie pozwolić na takie określenie. Ja bym spojrzał na transakcje w różnych okresach w następujący sposób. Otóż inwestycje, zarówno sprzedaży, kupna spółek, dzieją się w hossie, dzieją się w kryzysach. Moment, w którym to zamrożenie następuje najczęściej, to jest moment niepewności. Głównie chodzi o to, że ciężko w zmiennym czasie zweryfikować ryzyko i zwrot, policzyć cenę i dogadać się co do warunków. I to jest dokładnie to, co się wydarzyło w ubiegłym roku pod koniec pierwszego kwartału, powiedzmy tam w marcu do maja, czerwca, gdzie faktycznie transakcje zamroziły się. My również poprzesuwaliśmy wiele transakcji. Część z nich nie było już do nich powrotu, a do części był powrót. Natomiast to, co się wydarzyło z kolei w czwartym kwartale poprzedniego roku, to był jakiś okres zupełnej euforii i mieliśmy bardzo wiele transakcji kończących się, to były te, które były zamrożone, nowych otwarć i myślę, że czwarty kwartał i pierwszy kwartał tego roku były naprawdę spektakularne, jeżeli chodzi o tego typu transakcje.
Mieliśmy na przykład bardzo spektakularne transakcje w branży telekomunikacyjnej, czy ściślej w infrastrukturze telekomunikacyjnej, ale jestem ciekaw, jakie są te branże, które pan wskazał jako te, w których aktywność inwestorów jest największa w tym końcowym okresie, miejmy nadzieję, pandemii i dlaczego?
Ja bym patrzył na to z perspektywy takiej zwykłej osoby, tak? No bo zarówno instytucje inwestorów są prowadzone przez zwykłych ludzi i sprzedawcy to też są częścią społeczeństwa, więc co się zmieniło w pandemii, tak bym może na to spojrzał. Po pierwsze, zaczęliśmy dużo zamawiać z domów, wysyłać w jedną, w drugą stronę, więc myślę, że bardzo dużo transakcji takich indywidualnych jest obsługiwanych przez firmy logistyczne, transportowe, kurierskie. Większość tych przedmiotów jest indywidualnie pakowanych. Czy to są obiady, czy to są zakupy, czy to są większe przesyłki, to tutaj wszelkiego rodzaju pakunki, opakowania mają zastosowanie. Patrząc dalej, patrzymy z dużym szacunkiem, chociaż to jest branża dotknięta przez COVID, ale z dużym szacunkiem patrzymy na branżę medyczną. Jest to branża, która również bardzo aktywna jest w COVID-zie i nie tylko chodzi o świadczenia związane z samym COVID-em. Przenieśliśmy się do domów, przenieśliśmy się na biznes wirtualny, korzystamy z technologii. I mam na myśli tutaj technologię nie tylko o mikrofon czy kamerkę, taki hardware, ale bardzo dużo software'u się pojawiło nowoczesnego i możliwości korzystania z różnego rodzaju aplikacji, pracowania zdalnego, w systemach cloudowych, systemach SaaS-owych. Wszystko to jest przedmiotem oczywiście wzrostu, a w związku z tym też zainteresowania inwestorów. Ale możemy też spojrzeć tak bardzo trywialnie, co zaczęliśmy robić siedząc w domach. Spojrzeliśmy, że warto trochę poremontować, może dokupić meble. Tutaj te meble, to bym powiedział, te, które pewnie były dostępne w sieciach spożywczych, czyli pewnie takie do składania, meblarstwo płaskie, a nie te w salonach meblowych, które w tym czasie były zamknięte. Albo również zaczęliśmy myśleć o transportowaniu się w bezpieczny sposób, tak? Czyli na przykład rowery. Więc to są z takiej perspektywy użytkownika prywatnego, bym powiedział, branże, na których jest skupienie i również są te branże, gdzie transakcji widzieliśmy już pod koniec dużo, pod koniec ubiegłego roku i spodziewałbym się, gdzie będziemy nadal widzieć.
A czy są takie branże, w których dopiero spodziewa się pan ożywienia, czy może na przykład korzystania z okazji inwestycyjnych? Bo ja myślę tak na przykład o hotelach, czy o firmach z branży travel, internetowych biur podróży, sprzedawców biletów. To są firmy, które rozwijały się przed pandemią i nagle straciły niemal cały rynek na rok, więc rozumiem, że być może teraz da się je kupić taniej i tam byłaby jakaś szansa na aktywność transakcyjną. No ale ja nie jestem doradcą, więc nie wiem, co się dzieje. A pan wie, więc proszę mi powiedzieć.
Wie, to jest dużo powiedziane. Natomiast prawdą jest, że te branże, które zostały dotknięte, bym powiedział, właściciele mogą zrewidować swoje oczekiwania finansowe. Natomiast Natomiast staram się unikać słowa okazja, bo zazwyczaj z niższą wyceną albo z inną wyceną wiąże się pewne ryzyko i to jakby z perspektywy można było powiedzieć, o, jaka super okazja, ta spółka była warta 100, dzisiaj jest warta 50. No tak, ale ona jest w takiej formie albo w takiej postaci, gdzie inwestor musi dorzucić kapitał po to, żeby przetrwała, a kiedy będzie mogła w pełni działać, nie jesteśmy pewni. I to oczywiście dotyczy usług takich, które znowu jak użytkownik bym powiedział, choreka, no została mocno dotknięta, ale również jeżeli spojrzymy na całą branżę na przykład odzieżową, tak, która w pierwszym ruchu, gdy sklepy zostały zamknięte, bardzo mocno została dotknięta i wpływ COVID-u był duży. Oczywiście tutaj znowu można powiedzieć, że i technologia, i sposób komunikowania się z odbiorcami, z klientami pozwala tym branżom wyjść z tej trudnej sytuacji i to zarówno niektórym restauracjom, które sprawnie przyrzuciły się do wysyłania dań czy zwiększenia aktywności, że tak powiem, wysyłkowej, jak również przerzucenie się do internetu czy do platform czy sklepów internetowych o wspomnianych już biznesach odzieżowych. Natomiast zgadzam się, że te branże, które zostały dotknięte, zakładam, że będziemy widzieć obniżenie, z jednej strony obniżenie mnożników, czyli de facto wycen, zakładając oczywiście, że przedsiębiorcy są gotowi po tych niższych cenach do takiej transakcji przystąpić.
A jestem ciekaw, czy zmieniła się w wyniku pandemii techniczna strona przeprowadzania transakcji, bo ja rozumiem, że wcześniej procesy to były takie pewnie mocno relacyjne, że się jednak spotykało osobiście, latało, czy jeździło do fabryk, do firm, które trzeba było kupić i tam się badało księgi na miejscu, a teraz się robiło więcej rzeczy zdalnie. Czy nadal się robi więcej rzeczy zdalnie i czy da się tak naprawdę, zwłaszcza nie wiem, czy w sektorze produkcyjnym, przeprowadzić transakcje w sposób zdalny?
Da się, chociaż wydaje mi się, że niektóre rzeczy wrócą, bo człowiek jednak jest istotą stadną, w związku z tym potrzebuje tych budowania tych relacji. Zresztą inaczej się prowadzi rozmowy indywidualnie, bezpośrednio, patrząc na drugą osobę, a inaczej przez internet. Dużo się zmieniło, dużo musieliśmy się nauczyć. Początkowo to, co było możliwe, ale trudne do wyobrażenia, praca zdalna, przenieśliśmy się z biur do domów, potem okazało się, że możemy ustawić, tak wypchać kalendarz, że od 8 do 20 spotkanie po spotkaniu jest godzina w godzinę, bez przerwy, co się okazało dużym utrudnieniem, więc ta pewnie euforia korzystania z technologii spadła. Z takich anegdot zakończyliśmy w pierwszym kwartale taką transakcję na spółce technologicznej w sektorze nieruchomościowym. Całkowicie transakcja była przeprowadzona online, ale wydaje mi się, że pewne nawyki czy pewne zachowania są jeszcze do wypracowania. Pamiętam, przy pierwszym intensywnym stole negocjacyjnym wszyscy wyświetlili mi się na ekranie. Najpierw było te 5 minut rozmowy wprowadzającej, po czym jak zaczęliśmy wchodzić w negocjacje i w trudne tematy, to nagle wszyscy zaczęli wyłączać kamerki, co przy takim stole negocjacyjnym jest nie do zrobienia, a każdy negocjując patrzy na efekt swoich negocjacji po twarzy i zachowaniu swojego oponenta czy rywala po drugiej stronie stołu. Tutaj już nie można było tego zrobić. Więc tak, zachowania się zmieniają, technologie mają ogromny wpływ. Pan wspomniał o fabrykach. Już są również możliwości robienia wizyt fabryk online i to nawet nie w jednym, ale w wielu miejscach na świecie. Wycieczka dronem po zakładach produkcyjnych, żeby pokazać faktycznie jak trwa praca i nie chodzi o taki film zmontowany, elegancki, przygotowany, tylko faktycznie zwiedzanie fabryki tak jak ona jest prowadzona. Czy to jest to samo? Pewnie nie, ale to bardzo ułatwia i usprawnia. Moim zdaniem wiele z tych rzeczy zostanie, bo one zwiększają efektywność i czasami nie wszystkie spotkania wymagają pojechania 500 km z jednego miejsca do drugiego, ale jestem przekonany, że musimy wrócić do stołu, bo tak jest nie tylko łatwiej, ale bym to nazwał po prostu bardziej ludzko. To jednak są transakcje, są emocje i dotyczą nie tylko biznesu, ale życia ludzi. Więc ja uważam, że do stołu wrócimy, to będzie powoli następować.
To pytanie na koniec. Jestem ciekaw, czy do tego stołu wrócą, czy też wrócą szybko właściciele firm, które w ciągu ostatniego roku korzystały z wsparcia finansowego PFR. No bo mamy na rynku po prostu dużo publicznych pieniędzy, które są na wsparcie, czy też dalej na rozwój firm. I zastanawiam się, czy to nie jest coś, co trochę utrudni życie inwestorom, czy strategicznym, czy finansowym, którzy mają ochotę na zakupy, a właściciele firm mogą być teraz mniej chętni do tego, by im sprzedawać.
Wydaje mi się, że fakt, czy szukania inwestora, czy chęć wycofania się z biznesu, czy chęć pozyskania inwestora do dalszego jego rozwoju, niekoniecznie musi się wiązać z tym, czy ktoś dostał finansowanie trochę na przeżycie z PFR-u, czy nie. Ciężko mi tutaj złapać ten bezpośredni związek. Natomiast ja bym spojrzał na to jak na równanie. Z jednej strony mamy właścicieli i to wszystkich absolutnie biznesów, bo nawet te, które się obroniły, to wstrzymały oddech na przełomie pierwszego, drugiego kwartału w ubiegłego roku, gdzie właściciel prowadził biznes, stworzył biznes, ma dobry biznes przez 30 lat i nagle ma takie widmo załamania się kompletnie tego, zniknięcia wartości tego biznesu. Moim zdaniem wielu właścicieli, nawet tych biznesów, jak powiedziałem, które się obroniły, będzie się zastanawiało nad zdywersyfikowaniem tego ryzyka i będzie chętna, może nie sprzedać całego biznesu, bo to może być biznes znowu na pokolenia i lata, ale wprowadzenie inwestora, który obejmie mniejszościowy, większościowy pakiet, spieniężenia częściowo biznesu i zdywersyfikowania sobie w ten sposób majątku. Z drugiej strony mamy inwestorów, którzy moim zdaniem mieli możliwość spojrzenia albo takiego testu wytrzymałości i będą mieli pełne spojrzenie na przedsiębiorstwa, które świetnie sobie poradziły. I to nie tylko kwestia związana z koniunkturą, ale też z organizacją, z zarządzaniem czy sprawnością wprowadzania odpowiednich procedur i egzekwowania tych procedur. Więc moim zdaniem inwestorzy też dostali takie narzędzie, żeby wybierać inwestycje. Więc ja bym powiedział tak, czy to PFR? Nie widzę tutaj takiego bezpośredniego związku. Kapitału i dostępności kapitału dzisiaj jest dość dużo, więc po prostu jestem przekonany, że te transakcje będą już dalej trwały i będą dalej prowadzone.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Marcin Byrd, partner w dziale fuzji i przejęć PWC.
Serdecznie dziękuję.